Słuchajcie, ostatnio mówiliśmy sobie o pierwszym opisie stworzenia. Wiemy już, że są dwa, prawda? Ten drugi jest wcześniejszy, ten pierwszy jest późniejszy. Redaktor zebrał wszystko tak, jakby było. I to tradycja była święta, i to tradycja święta. I umieścił w Księdze Rodzajów, czyli w Księdze Początków. I mówiliśmy sobie o tych 6 dniach stworzenia. 7 dzień zostawiliśmy sobie na dzisiaj. Stąd tematem tej katechezy będzie szabat czy niedziela. Tak to zatytułowałem, tak to jest umieszczone w internecie. No bo i szabat, i niedziela. Jak to z tego wybrnąć? Za chwilę zobaczymy. Ale jeszcze zanim przejdziemy do szabatu, to chciałbym, żebyśmy sobie o tym drugim opisie chwilkę powiedzieli parę rzeczy, bo tydzień temu nie zdążyliśmy, o opisie człowieka, stworzenia człowieka i też o grzechu pierworodnym, o pierwszym grzechu. Bo to jest też właściwie podstawa do później wielu innych rzeczy i też zobaczymy, że właściwie na tym też wiele tekstów Nowego Testamentu bazuje. Dlatego mamy tutaj tak jakby, na tej kartce mamy kilka wersetów z drugiego rozdziału, pierwsze 3, które mówią o szabacie i je sobie na razie zostawimy. I później wybrałem 7, 8 i od 15 do końca drugiego rozdziału. I na tym się na razie skupimy. Później powiemy o 3 rozdziale i wrócimy do szabatu. Dobrze, żeby ten szabat pokazać. Także tak jak wiemy, pierwszy opis, hymn o stworzeniu świata, Pan Bóg najpierw tworzy przestrzeń, tak jakby ją mebluje i później jako koronę stworzenia człowieka, który był bardzo dobry i stworzył człowieka, stworzył go mężczyzną i kobietą. I później drugi opis stworzenia człowieka to jest taki opis bardzo, bardzo taki, tak jakby dosłowny, taki pokazujący, że Pan Bóg jest rzemieślnikiem. Pan Bóg bierze, lepi tego człowieka z ziemi i tchnął w niego duszę. I mamy to w 7 wersecie drugiego rozdziału, zobaczmy sobie. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Czyli widzimy, tak jakby mamy ten pierwiastek materialny, fizyczny, ulepiony z prochu ziemi, ale to nie wystarczyło. Tchnął tchnienie życia, czyli tak jak mówimy, tchnął tą duszę, ożywił człowieka. I to jest sprawa Boża, prawda? To Pan Bóg w każdego z nas tchnie duszę. Tak jak można powiedzieć, że prawda, no człowiek się rodzi z woli matki i ojca, prawda? Ale Pan Bóg tak jakby tchnie w niego duszę. I teraz czemu ten proch ziemi jest użyty w tym tekście? Otóż jakbyśmy zobaczyli ziemię w okolicach Morza Martwego w Judei, to zobaczymy, że ta ziemia jest czerwona. Czerwona to Edom, stąd też nazwa krainy za Morzem Martwym, kraina Edomu. I teraz od Edomu bardzo blisko do Adama, prawda? Adam, ten czerwony, czyli wzięty z ziemi. I w niego Pan Bóg tchnął tak jakby życie i stał się ten człowiek, Adam, istotą żywą. Bo Adam to wzięty z ziemi, ale Adam to też człowiek, to też ten, który żyje. Z kolei Ewa to jest dająca życie, prawda? Także te imiona, które nadano tym postaciom tym stworzonym przez Pana Boga, też są symboliczne, że oni tak jakby pokazują tych pierwszych ludzi, z których później wezmą się następni. I teraz co mamy dalej? Mamy opis pierwotnego stanu człowieka. Tym pierwotnym stanem człowieka jest szczęście. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Ten Eden, tam dalej w kolejnych wersetach można sobie w domu przeczytać, jest opis, gdzie ten Eden się znajdował, prawda? 4 rzeki i tak dalej. Czemu rzeka? No bo jak to jest kraj suchy, prawda? To woda to jest symbolem życia, symbolem tego, co najpiękniejsze. Zresztą pierwsze cywilizacje to właśnie wzięły się z Mezopotamii, z dorzecza Tygrysu i Eufratu. Jest woda, jest życie. To już sobie mówiliśmy ostatnio, prawda? I teraz ten Eden jest symbolem szczęścia. Pan Bóg stworzył człowieka. W pierwszym opisie czytaliśmy, że człowiek był dobry, a nawet bardzo dobry, co dzisiaj niektórzy negują. I dał mu wszystko, co najpiękniejsze. Symbolem tego najpiękniejszego, tego szczęścia był ten ogród rajski, prawda? Tak jak nam się dzisiaj raj kojarzy właśnie z jakimś takim szczęściem, z niewinnością. I człowiek miał wszystko, czego potrzebował, oprócz jednego, zobaczymy za chwilę czego. I w tym ogrodzie były dwa drzewa. Zwróćcie uwagę, że dwa, prawda? Drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Czemu drzewo życia? Ponieważ tak jakby wiemy o tym, mówi nam o tym Księga Mądrości, że przez grzech na świat weszła śmierć. I po grzechu spotykamy człowieka, który jest grzeszny, który umiera, który zaczyna cierpieć, prawda? Któremu praca nie przynosi satysfakcji. A tu mamy tak jakby drzewo życia. Czyli tak można sobie wyobrazić, że po prostu Pan Bóg dał temu człowiekowi wszystko i czy była śmierć w takim wymiarze, jak dzisiaj na pewno jej nie było, prawda? Symbolem tego jest to drzewo życia. Człowiek dał temu człowiekowi drzewo życia, żeby ten człowiek żył, prawda? Żeby żył w tym ogrodzie, żeby się nie bał śmierci, żeby po prostu był szczęśliwy, bo Pan Bóg był blisko. To było jedno drzewo, symbol tego po prostu życia, które człowiek ma od Boga. Nie musi się bać, że nagle będzie trzeba przejść jakąś granicę, tak jak my, prawda, się boimy śmierci, bo nie wiemy, co tam jest. Na szczęście tam jest miłujący Ojciec, który nas czeka. A drugim drzewem było drzewo poznania dobra i zła. Też symboliczne drzewo, zaraz zobaczymy jakie. Zanim dojdziemy do tego drzewa, najpierw Pan Bóg stwarza temu człowiekowi dla niego pomoc. I czytamy w ten sposób, 15 rozdział. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i oglądał, i doglądał. Zwróćcie uwagę, uprawiał go. Człowiek nie miał leżeć do góry brzuchem, tylko pracował. Praca to jest coś naturalnego. To nie jest tak, że nagle człowiek musi pracować za karę. Praca była po prostu, żeby człowiek był, żeby się rozwijał, żeby miał co robić, prawda? Tylko jaka była różnica z tą pracą przed grzechem, a po grzechu? Po grzechu, tak jak Pan Bóg mówi, ta ziemia będzie ci ciernie i osty rodziła. A więc będzie ten trud, nie będziesz czasami czuł sensu tej pracy, nie będziesz widział skutków tej pracy, prawda? Ta praca była zupełnie, człowiek widział, że wraz z Panem Bogiem może współpracować i współtworzyć ten świat, wykonując nakaz Pana Boga, czyńcie sobie ziemię poddaną, prawda? Dzisiaj to nie zawsze w pracy naszej widać, co czasami można dostrzec, jak człowiek po prostu jest zły, smutny, że musi pracować. Co się dzieje dalej? A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Pan Bóg stwarza człowieka wolnym. Dlaczego? Mówiliśmy sobie o tym, że Pan Bóg stwarza człowieka z miłości, tak jakby dzieląc się z tym człowiekiem tą miłością. I teraz nie chce, żeby człowiek był marionetką, tylko chce, żeby człowiek również go kochał. A więc stwarza go wolnym. Człowiek może tak jakby przyjąć to wszystko, co Pan Bóg mu daje, ale ma wolną wolę. W tym też między innymi przejawia się to, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, co jest zapisane w pierwszym opisie stworzenia świata i człowieka. I symbolem tej wolności jest to drzewo poznania dobra i zła. Pan Bóg mówi mu, słuchaj, masz wszystko, ja tobie niczego nie zabieram. Masz wszystkie inne drzewa, tylko z tego drzewa nie jedz. I to zwróćcie uwagę, że Pan Bóg nie mówi, bo takie jest moje widzimisię, ale żebyś nie umarł. Żebyś nie umarł. Także Pan Bóg daje człowiekowi wszystko, co jest piękne i wspaniałe, ale daje mu również wolność. W tej wolności może Pana Boga odrzucić. Symbolem tego odrzucenia staje się to drzewo dobra, poznania dobra i zła, ale Pan Bóg go ostrzega. Wszystko, co będziesz robił, jest piękne i wspaniałe i cię rozwije. Ale jeżeli spożyjesz z owocu tego drzewa, dobra, poznania dobra i zła, niechybnie umrzesz. Co zresztą później Paweł w liście mówi do Rzymian, karą za grzech jest śmierć, prawda? Zobaczymy, co się dzieje dalej. Wtedy to Pan Bóg sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wziął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Tam brakuje dwóch wersetów, można sobie w domu doczytać. To są wersety, jak Pan Bóg tak jakby przyprowadza zwierzęta, które stworzył, i Adam je nazywa. Tak jakby pokazuje przez to, że ten Adam, bo kto daje nazwę, ten tak jakby panuje nad tym, prawda? To i imię ma znaczenie w Biblii. Tak wiem, zwierzęta, ale ten człowiek no widzi, że czegoś mu brakuje. Cały czas czegoś mu brakuje, prawda? I teraz Pan Bóg sprawił, że Adam, ten człowiek, pogrążył się w śnie. Dlaczego? Dlatego, żeby tak jakby nie miał udziału w stworzeniu kobiety, prawda? Bo wiemy, że za chwilę, że tak powiem, z tego żebra zostanie stworzona kobieta. Żeby tak jakby, to jest tak jakby autor pokazuje w ten sposób, że to nie, że Adam sobie, prawda, i kobieta, tylko że to Pan Bóg, tak samo jak stworzył Adama, tak samo stworzył Ewę, dającą życie, prawda? I teraz czemu obraz tego biodra, żebra, prawda? Czemu obraz tego żebra? Żebro jest najbliżej serca, proszę zwrócić uwagę, prawda? I za chwilę to Adam potwierdzi, po tym jak się obudził, a więc to jest ta tajemnica, prawda? Tajemnica kobiety, która zawsze mężczyzn zadziwia, prawda? Nie wiem, czasami są małżeństwa 50-60 lat i ona mnie zawsze zadziwia, zawsze coś, prawda? Czasami tak jest. I to jest to właśnie, ten Adam się budzi i nagle co zrobił? Powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. A więc tak jakby autor przez ten opis pokazuje równość kobiety i mężczyzny. To sobie mówiliśmy ostatnio, że to nie było takie oczywiste, prawda? Że w tamtych czasach kobieta była na ostatnim miejscu, był mężczyzna, który był panem i władcą. A on tu mówi, ta jest dopiero kością z mojej kości, ciałem z mojego ciała, prawda? Ta, która jest najbliższa sercu. I zwróćcie uwagę, on wykrzyknął to, prawda? Wykrzyknął zachwycony. Kobiety, no dopiero w niebie ten okrzyk usłyszycie, prawda? Bo no, na ziemi to, no czasami mężczyźni są zachwyceni i krzyczą, prawda? I ten, ale czasami mówię, że to oś w gardle, a nie kość z kości, prawda? Także różnie to bywa, ale w niebie pewnie będzie można usłyszeć to, co usłyszała ta Ewa w takim stopniu najwyższym, prawda? On był zafascynowany, on mówi, ta wreszcie, ta jest kością z mojej kości i ciałem z mojego ciała. Czyli pokazana tak jakby ta równość. Równość mężczyzny i kobiety, to samo powołanie, ta sama natura. I teraz co mówi ten Adam? Ta będzie się zwała niewiasta, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. I teraz spróbujmy użyć tych krzaczków, które tutaj na dole narysowałem, napisałem, bo to jest tak jakby, dla nas to jest niezrozumiałe, jak się tak głębiej zastanowimy. Mężczyzna powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciałem, i ciałem z mego ciała, ta będzie się zwała niewiastą, bo z mężczyzny została wzięta. No jaki tu sens, prawda? Będzie niewiastą, bo z mężczyzny została wzięta. No w naszym języku tego nie można oddać. Po hebrajsku, zwróćcie uwagę, bo czyta się od prawej do lewej po hebrajsku. Tu mamy trzy literki, tak? A tu mamy też trzy literki, ale inne. Te pierwsze trzy literki to się czyta isz. W hebrajskim nie ma samogłosek jako takich. Te samogłoski tak jakby są pewne znaczki pełnią ich funkcję. I teraz tak jakby ta pierwsza literka jest nie ma, to jest alef. Ta druga wskazana przez strzałkę to jest jud. To jest inaczej mówiąc jota. To co Pan Jezus mówi w Ewangelii, prawda? Ani jedna kreska, ani jedna jota nie zmieni się w prawie, aż się wszystko wypełni. Dlaczego jotę wstawia tam? Bo jota to jest najmniejsza hebrajska literka, czyli Pan Jezus mówi, ani jedna najmniejsza nawet literka się nie zmieni, prawda? To jest jota. I tu mamy szy, czyli mamy mężczyznę, czyli isz. I tu obok mamy kobietę, już nie ma tej joty, bo to alef pełni funkcję tego i, trzeba mi uwierzyć na słowo. Mamy esz i mamy ha, to ostatnia literka to jest he, ha, które jest nieme, którego się nie wymawia. I teraz mamy tutaj isza, czyli mamy isz i isza. Iszach, tylko ha się nie wymawia, tak? Czyli teraz możemy tak jakby chwycić to, prawda? Ta będzie się nazywała isza, bo z isza została wzięta, z isz została wzięta. Rozumiemy to? Po łacinie to oddał Hieronim, tak? Hieronim oddał to vir i virago. Wujek to przetłumaczył mąż i mężyna. To jest w przypisie do Biblii Tysiąclecia, ładnie wytłumaczone. Mąż i mężyna. Gdzieś tam daleki odblask tego, prawda? Ale tu mamy tak jakby isz i isza. I teraz chwilę później ten Adam mówi tak. Ta będzie się zwała niewiastą, bo z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. A więc tak jakby autor biblijny mówi nam o małżeństwie monogamicznym, co w tamtych czasach tak jakby nie było wcale oczywiste, wprost przeciwnie. Wiemy, że chociażby Salomon, prawda, tych kobiet różnych, mniej lub bardziej znajomych, miał około 700, prawda? Zresztą one go sprowadziły na złą ścieżkę i tam później do tragedii doszło. I teraz, jakby to teraz, popatrzmy jeszcze chwilkę na te znaczki, bo pod spodem mamy tetragram tak zwane, święte imię Boga, prawda? To, co my dzisiaj wymawiamy, Jahwe. Zwróćcie uwagę, pierwsza podkreślona strzałko to jest jota, prawda? Później mamy H, ta trzecia literka to jest W i znowu mamy H, czyli J-H-W-H, tetragram, święte imię, prawda? I zwróćcie uwagę, czemu podkreśliłem tak jakby te dwie literki? Bo mężczyzna ma coś w sobie z Pana Boga, jód, prawda? I kobieta ma to H. I teraz, żeby jeszcze dalej się pobawić w to, to można powiedzieć, że w alfabecie hebrajskim każda literka, to nie jest tylko literka A, B, C, ale każda literka Alef, Bet, Gimel ma swoje znaczenie, jakieś słowo. Na przykład Gimel, chociażby, prawda, wielbłąd. A jod to znaczy ręka. I teraz tak jakby to jest, no nie wiem, doskonale psychologicznie rozłożona natura mężczyzny. Mężczyzna, prawda, panuje nad tymi zwierzętami, stwarza, prawda, robi tam w kopalni, pracuje i tak dalej, i tak dalej. I może poczuć się pewny siebie. Ja jestem taki wspaniały, tyle ode mnie zależy, te krzaki karczuję w tym ogrodzie rajskim. Jestem pewien siebie. A Pan Bóg mu mówi, słuchaj, moja ręka jest nad tobą, nie wynoś się za bardzo, prawda? Pamiętaj, że ja jestem nad tobą, że ja jestem Bogiem. I stąd Żydzi noszą kipy, prawda, na głowie, jako symbol tego, że Pan Bóg jest ponad nimi, prawda, że oni nie są władcami niezależnymi tego świata, ale mają uczyć się pokory, bo mężczyznę trzeba uczyć pokory, prawda? Tak jakby Pismo Święte chce nam powiedzieć. Co z kolei ma kobieta tutaj? Ma H. A H bierze się od ruach, czyli od wichru, który w symbolice biblijnej oznacza ducha. Kiedy Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, Duch Boży unosił się nad wodami. I kobieta ma w sobie to Boże H, tą duszę, prawda? Tak jakby można powiedzieć, kobieta ma w sobie ten pierwiastek duchowy i to jest tak jakby zawarte już w tych literkach. Pokazane przez te literki, nie zawarte, bo to jest zawarte w naturze. I dlatego na przykład u Żydów kobieta nie ma obowiązku uczestniczenia w synagodze, prawda? W nabożeństwach synagogalnych. Mężczyzna ma przykaz, 613 nakazów, zakazów, prawda? Musisz to robić, nie? A kobieta tak jakby ma tą, w sobie tą relację z Panem Bogiem taką naturalną, prawda? To nam autor biblijny pokazuje, co zresztą widać u nas na mszy świętej, prawda? Na 100 osób jest 80% kobiet, a 20 mężczyzn, prawda? Także tak to tak jakby to Pismo Święte nam pokazuje, że my w sobie mamy coś z Pana Boga i w tym znaczeniu mężczyzna, prawda, tą rękę Bożą nad sobą, a kobieta ma tak jakby tą duszę, która jest naturalnie skierowana ku Panu Bogu. Dlaczego o tym mówię? Że dlatego, że połączy się kobieta z mężczyzną. I teraz tak jakby łącznikiem tego związku jest Pan Bóg, bo małżeństwo jest czymś naturalnym, prawda? Jest przeznaczeniem człowieka. Pan Bóg stwarza mężczyznę i kobietę i stwarza ich jako jedność, prawda? Jako jedno ciało. Oni w tym jednym ciele mają tą Bożą prerogatywę, czyli stwarzanie i wraz z Bogiem przez potomstwo, prawda, sprawiają, że ten świat trwa nadal, że wraz z Bogiem współtworzą to życie przez swoje potomstwo. Czyli popatrzcie, łączymy J i H kobiety i mamy Jahwe, który jest pośrodku nich. A teraz zabierzmy tak jakby to pierwiastki Boże z mężczyzny i z kobiety, czyli zabierzmy z mężczyzny, z tego pierwszego, jód i zabierzmy z kobiety ten pierwiastek Boży, czyli H i będziemy mieli dwie literki, Alef i Esz. I to jest po hebrajsku Esz, to znaczy ogień. Czyli tak jakby przez te literki można pokazać, że Pan Bóg łączy, jak człowiek przyjmuje Pana Boga do swojego związku, to Pan Bóg daje mu tą płodność, prawda? Łączy się to wszystko, co najpiękniejsze i wspaniałe i człowiek przekazuje życie pobłogosławiony przez Boga. A jeżeli człowiek tak jakby Pana Boga na margines usunie, czyli usunie to, co Boże w ich związku, to nic innego nie pozostaje, tylko ogień, prawda? Takie mi się ładne to podobało i tak dużo mówi, prawda? Także żeby patrzeć na ten tekst, że on powstał wiele, wiele lat temu, ale on jest naprawdę natchniony przez Ducha Świętego. I teraz zwróćcie uwagę, że to był pierwszy zamysł Pana Boga, że Pan Bóg stwarza mężczyznę i kobietę, żeby oni byli jednym ciałem, czyli żeby byli małżeństwem monogamicznym. Jeden mężczyzna, jedna kobieta. I teraz tutaj mała dygresja związana z Panem Jezusem. Bo możemy powiedzieć, no taki jest zamysł Pana Boga, to mamy w Piśmie Świętym, a tu taki, załóżmy, Salomon, 17 różnych kobiet, znajomych, bliższych i dalszych. I teraz jak to jest? I do Pana Jezusa przychodzą z tym samym faryzeusze i mówią tak: słuchaj, ty nauczasz w ten sposób, a Mojżesz mówił, że jeżeli nam się coś nie spodoba, to daj swojej żonie list rozwodowy i do widzenia, prawda? Co ty na to? I teraz co Pan Jezus mówi? Mojżesz przez zatwardziałość waszych serc dał wam to prawo, ale na początku tak nie było. I to jest piękne, bo tak jakby my patrzymy na historię zbawienia jako na działalność Pana Boga w życiu ludzkości. Czyli Pan Bóg stwarza pięknie, wspaniałe, daje człowiekowi plan, daje człowiekowi możliwości do zrealizowania tego planu i człowiek jest szczęśliwy. Ale po grzechu tak jakby no, człowiek odchodzi od Boga, który jest dawcą życia i się gubi. I teraz Pan Bóg nie zostawia człowieka samego, ale wkracza w historię zbawienia i człowieka wyciąga. Powoli, powoli, powoli. Nie da się nagle go wyciągnąć, bo to tak jakby małemu dziecku, nie wiem, worek ziemniaków na plecy włożyć, prawda? Ludzkość jest tak zdeprawowana, że stopniowo, prawda? Mojżesz najpierw mówi, tutaj to. Widzimy od Abrahama, prawda? Ile lat trwa, żeby ten Izrael przyjął, że Bóg jest jeden. Już się wydaje, prawda? Widzą tyle cudów, wychodzą z Egiptu, tu jest Góra Synaj, prawda? Mojżesz wchodzi, już no, woda ze skały, przepiórki, manna, wszystko. No już chyba nie ma większych dowodów dodania. A tu nagle Mojżesz schodzi, co sobie robią? Złotego cielca, prawda? To jest proces. Pan Bóg stopniowo człowieka wyciąga krok za krokiem, krok za krokiem. I dlatego my nie możemy naszej moralności Nowego Testamentu przykładać do moralności ludzi Starego Przymierza, prawda? To, że oni tam się, że tak jakby Pan Bóg zezwalał na pewne rzeczy, to nie dlatego, że Pan Bóg tak chciał, ale Pan Bóg jest pedagogiem, który stopniowo człowieka uczy i tak jakby chce, żeby ten człowiek do pewnych rzeczy dochodził. I tutaj Jezus nam mówi, na początku tak nie było. Jak było na początku? Na początku dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Także to jest ten początek, ten zamiar Boży, zamysł Boży względem człowieka. I 25 werset, chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Nie odczuwali wstydu, bo po prostu nie było grzechu, prawda? Wstyd się wiąże z czym? No, wstyd się wiąże z tym, że coś chowam, że czegoś się boję, że obawiam się drugiego człowieka, że jest jakaś, prawda, jakaś niepewność, jakaś złość, coś wchodzi. To wszystko wejdzie po grzechu, co zaraz zobaczymy. Także tyle odnośnie do tego drugiego opisu stworzenia człowieka. On nam te rzeczy tak jakby pokazuje i wiele jeszcze innych, ale na to na razie nie ma czasu. I zwróćmy teraz uwagę szybciutko na trzeci rozdział, bo to jest bardzo, bardzo ważny rozdział. Rozdział, który tak jakby opisuje naszą tragedię, która trwa do dzisiaj. Ale w tej tragedii nie jesteśmy sami, bo to jest takie paradoksalne, że na przykład w liturgii Wigilii Paschalnej śpiewamy w egzultecie, kiedy już jest ta świeca wniesiona, prawda, symbol Chrystusa, Chrystus zmartwychwstały, śpiewamy błogosławiona wina, skoro ją przyszedł zgładzić tak potężny odkupiciel, prawda? Tak jakby w tym zamyśle Bożym wszystko w odniesieniu do człowieka ma swój zamiar i cel jakiś. Nie to, żeby Pan Bóg chciał grzechu, broń Boże, bo zgrzeszył człowiek, nie Pan Bóg. Tak samo jak czytamy u różnych ojców duchowych, to tak jakby nie Pan Bóg nas wystawia na próbę i na pokusy, to nasze pożądliwości nas na te pokusy wystawiają, prawda? Pan Bóg nam pomaga wychodzić z tego, albo jeżeli no nie uda się wyjść, to tak jakby jakieś dobro z tego, żeby człowiek wyciągnął. I tak samo jest to winą. Jest wina, jest grzech, ale Pan Bóg nie zostawia człowieka, tylko posyła Zbawiciela, żeby go z tego wyciągnął, prawda? Jezusa Chrystusa. I teraz zwróćmy uwagę na ten opis. A wąż był bardziej przebiegły, pierwszy werset trzeciego rozdziału, niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Zwróćcie uwagę, czemu do niewiasty, czemu do kobiety? Dlatego, że mężczyzna patrzy, a kobieta słucha. Zwróćcie uwagę, że jak mamy, nie wiem, gazety dla mężczyzn, to prawda, czołgi, żołnierze, jakieś kobiety w bikini, prawda? A jak mamy gazety dla kobiet, to tam porady, listy, opisy, prawda, historie, seriale, prawda, Brazylia, no to dla kogo? Mężczyźni tego nie oglądają, prawda? Kobiety, a co tam było, a co i się ten, nie? Kobiety słuchają. Kobietom się na ucho szepcze, prawda? A mężczyzna patrzy, nie? Popatrzy, pójdzie dalej, prawda? My mamy bardziej ten zmysł wzroku rozwinięty, kobiety bardziej zmysł słuchu. I teraz ten wąż, no jest doskonałym psychologiem, ten wąż symbolizuje oczywiście złego ducha. Wąż nigdy nie był lubiany, prawda? Syczy gdzieś tam, pełza w prochu i tak dalej, i tak dalej. Stąd ten obraz biblijny, nie? I teraz co ten wąż? Jako doskonały psycholog mówi, no pójdę do Adama i go tam zagnę czymś. A Adam powie, tam daj mi spokój, co mnie to interesuje, prawda? A kobieta, zwróćcie uwagę, jak on ten... Tajemnice, prawda? Kobiety lubią tajemnice i mamy tak. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Zwróćcie uwagę, niby niewinne pytanie, ale zawiera w sobie takie podejrzenie. Czy rzeczywiście, czy na pewno i zawiera w sobie kłamstwo, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu. Pan Bóg tak na pewno nie powiedział, prawda? Powiedział, z drzewa poznaje dobre i zła. A on mówi, ze wszystkich, prawda? Tak jakby pokazując, no już to wprowadza pewne zamieszanie. Tutaj do tej pory Adam, Ewa, Pan Bóg wychodzi naprzeciw, wszystko piękne. Oni nie kwestionują tego, dla nich to było naturalne. Po co im to drzewo, skoro mogło tak jakby wszystkie naokoło zrywać, wszystkie gruszki, jabłka i tak dalej, no? Po co im to? W ogóle nie zadają tego pytania. A szatan przychodzi i mówi, czy na pewno, nie? Wszystkich drzew tego ogrodu? I teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje. Niewiasta odpowiedziała wężowi. Zaczyna dialog, prawda? Chłop by tam poszedł, machnął ręką, nie, wężu tam. Nie? A kobieta odpowiedziała, zapytał, wypada odpowiedzieć. I teraz zwróćcie uwagę, że ona już przyjęła jego taktykę, bo mówi co? Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Odpowiada tak, jest zgodne z prawdą, ale uwaga, tylko o owocach z drzewa poznania, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Gdzie tu jest kłamstwo? A nawet go dotykać. Pan Bóg nie mówił, nie dotykajcie. Mówi, nie jedzcie, prawda? Czyli tak jakby kobieta już no, dała się chwycić na ten haczyk temu psychologowi i mówi, nawet nie dotykać, prawda? Pan Bóg tego nie mówi, także już tak jakby rozszerza to. I teraz wąż ludzi dalej. Wtedy wążek do niewiasty. Na pewno nie pomrzecie. Podcina autorytet, prawda? Pan Bóg kłamie. Na pewno ja wam mówię, że nie. Pan Bóg ma inny cel w tym. Jaki? Wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Tak jakby Pan Bóg pokazuje, szatan pokazuje Boga jako kłamcę. Jako tego, który przed człowiekiem coś ukrywa. Coś ukrywa, a więc człowiek tak jakby nie może być szczęśliwy. Dopiero jak spożyje to, dopiero wtedy zobaczy, co to znaczy być szczęśliwym. I teraz uwaga. Tak jakby jak ta pokusa, która wchodzi, zmienia mentalność człowieka. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zwróćcie uwagę, wcześniej milion razy przechodziła koło tego drzewa. I tak jakby no, był nakaz Boży i to było konkretne. A teraz nagle, na skutek tej pokusy, prawda, to z głowy, tak jakby z mózgu przeszło do oczu. Ona zaczęła, aha, może Pan coś ukrywa, i spojrzała już innymi oczami na to drzewo, prawda? Już oczami, w których zagościła podejrzliwość, Pan Bóg coś ukrywa, może coś. I nagle zobaczyła, rzeczywiście to są dobre owoce, prawda? Wcześniej zupełnie tego nie potrzebowała, a teraz nagle zobaczyła, te owoce nadają się do poznania dobra i zła. I co się dzieje? No niestety od pokusy przechodzi do czynu. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A więc można powiedzieć, że na skutek tej pokusy dokonał się czyn, który na początku zupełnie diabeł nie przyszedł i nie powiedział, słuchaj, weź, bo masz tutaj owoc. Nie, on stopniowo tak jakby pokazuje człowiekowi, podprowadza go i diabeł nie doprowadza do grzechu. On podprowadza pod grzech. I to mamy tak jak dzisiaj, prawda? Przysłowie mówi, daj diabłu palca, a weźmie całą rękę. Nie wchodzimy w dialog z diabłem, bo wiemy, jak to się kończy. I teraz druga rzecz, tak jakby diabeł nie ma władzy nad nami, On nas może kusić, ale grzechu dokonuje człowiek, prawda? To Ewa podeszła i zerwała owoc. On ją podprowadził. Nie ma władzy nad człowiekiem, prawda? Człowiek jest wolny w dalszym ciągu. I zerwała. I co więcej, nie tylko zerwała, ale dała swojemu mężowi, a on również zjadł. Także tak jakby to zło się rozprzestrzenia automatycznie. Jeden z żydowskich komentarzy mówi w ten sposób, że kobieta, jeden z rabinów mówi tak, że ta kobieta, ponieważ karą za grzech jest śmierć, prawda, nie jedzcie, bo umrzecie, że zobaczyła nadchodzącego anioła śmierci, przestraszyła się, że Adam sobie znajdzie inną, skąd, nie wiadomo, i tak jakby mówi szybko, masz, jedz, nie, żebyśmy razem, skoro jesteśmy jednym ciałem, to żebyśmy razem. No i tak to wyszło, prawda? I tutaj oczywiście nie chodzi o to, czy kobieta, czy mężczyzna byli winni, bo oboje byli tak samo winni, prawda? Mamy tych pierwszych ludzi, bo Adam stał obok. Czemu on nie powiedział, słuchaj, przestań z nim gadać, tylko chodź, idziemy, nie wiem, na śliwki, nie? To jest to, że ten Adam po prostu, który był postawiony po to, żeby tą kobietę chronić, bronić, prawda, przed tymi mamutami i wszystkim innymi i tam, nie wiem, drzewa pielęgnować, to on stał sobie, się przysłuchiwał i po prostu brakło mu tego męstwa. Tak? Także to nie chodzi o orzekanie winy, kto jest winny czy nie, tylko chodzi o pokazanie pewnego tak jakby procesu, który doskonale wiemy z naszego życia dalej tak samo funkcjonuje, prawda? Także szatan jest niestety dobrym psychologiem i tak zrobi, żeby człowiek po prostu nieświadomie, powoli proponuje człowiekowi tu pod pozorem dobra i tak dalej. Kończymy ten wątek. Ale co się dzieje? Pierwszy skutek grzechu. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Widzimy pierwszy skutek grzechu, że tak jakby nie wstydzili się siebie, a nagle teraz, prawda, wszedł ten wstyd, nie? Tak jakby zapomnieli o Bożym przykazaniu i automatycznie wszystko się rozsypuje. Nie tyle poznali dobro i zło, ale poznali to, że odeszli od Pana Boga i w tym momencie tak jakby są źli i trzeba się zakrywać. Ta obcość i ten wstyd pójdzie za chwilę dalej. Można w domu doczytać kolejność tego, prawda? Że Pan Bóg wychodzi naprzeciw, a Adam się chowa przed nim. Wcześniej wychodził, machał, rozmawiali, a teraz czemu chowasz się? Czy może zjadłeś? A Adam mówi co? To ona, prawda? Była kością z jego kości, ciałem z ciała, a teraz to ona, zobacz, nie? To ona. Już jest ta obcość, prawda? Mają już przepaski, już się siebie wstydzą, chowają się przed Panem Bogiem. To jest skutek grzechu, prawda? Po grzechu człowiek, tak jak małe dziecko, prawda, zrobi coś złego, to się chowa przed mamą, tak i my przed Panem Bogiem. Nie wiadomo, co by było, gdyby Adam pobiegł, Panie Boże, chodź, ratuj, bo tutaj ten wąż, prawda? A Adam się chowa, on się boi, prawda? Utracił zaufanie. Co więcej, zaczynają się wzajemnie oskarżać, nie? I teraz Pan Bóg przychodzi i nie potępia człowieka, w sensie takim potępia jego czyn i tak jakby człowiek musi ponieść konsekwencje tego czynu, dokonanego z jego wolnej woli, ale Pan Bóg, to jest 15 wers, tam już tego nie ma, w domu można doczytać, obiecuje, że pośle kogoś, to już zwracając się do węża, kto zmiażdży mu głowę. Ty zmiażdżysz mu piętę, potomstwo niewiasty, tej drugiej Ewy, zmiażdży ci głowę, prawda? Czyli my tutaj widzimy, tak jakby czytając całe Pismo Święte, że tą drugą Ewą, nową Ewą jest Maryja, której potomstwo Jezus Chrystus zmiażdżył głowę złego ducha. I to już jest 3 rozdział, 15 werset, to już jest zapowiedziane, to jest tak zwana protoewangelia, pierwsza ewangelia, dobra nowina, że człowieku, mimo tego, że przyszedł grzech, że uległeś temu grzechowi, że się psuje świat, tak jakby ogród rajski się zamyka, tam później obrazowo jest pokazane, że Pan Bóg postawił dwóch cherubinów, żeby pokazać człowiekowi, nie ma powrotu do raju na ziemi, prawda? To już niestety było, ale minęło, także Marx nie ma racji. Nie ma powrotu do raju na ziemi. Raj, owszem, w górnym Jeruzalem, ale nie tu na ziemi. Ziemia rodzi ciernie, prawda? Ziemia się popsuła też na skutek grzechu, prawda? Mamy różne kataklizmy. Kobieta będzie w bólach rodziła i tak dalej. Będzie też w relacjach z mężczyzną, tam można to doczytać, prawda? Czyli to są skutki grzechu, ale mimo wszystko, człowieku, ja ci nie zostawię. Zapowiadam to, że przyjdzie ktoś, kto pokona tak jakby tego złego ducha, który cię doprowadził do grzechu, do nieposłuszeństwa. I Chrystus przychodzi i stąd ta błogosławiona wina. Bo Chrystus to naprawia, otwiera nam bramy nieba i co więcej nas do tego nieba wprowadza, prawda? Idąc przed nami, tworząc Kościół i wprowadząc nas do nieba. Także tyle, jeżeli chodzi, tak w skrócie, jeżeli chodzi o te dwie takie jakby brakujące części z zeszłego tygodnia, sprzed 2 tygodni. A teraz przechodzimy do szabatu. Bo tak jakby To jest tematem dnia dzisiejszego, czyli pierwsze trzy wersety drugiego rozdziału, tak? Czyli na początek wędrujemy. Mamy w pamięci ten opis, prawda? Pan Bóg stwarza niebo, ziemię, wszystko i później człowieka. I jak już człowiek jest stworzony, mamy tak. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, na którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. I teraz zwróćcie uwagę, co było refrenem w tym naszym hymnie o stworzeniu świata. Tam było podkreślone, prawda? Tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci. Po szóstym dniu nie ma wieczora ani poranka. Tak samo po siódmym dniu, zwróćcie uwagę, Pan Bóg odpoczął po całej pracy, którą wykonał stwarzając. Znowu nie ma wieczoru i poranka. Czyli można powiedzieć, że ten szabat, czyli ten siódmy dzień, to jest 36 godzin światłości. Nie ma tej, tak jakby tej ramy pokazującej, że Pan Bóg, tu mamy wieczór, poranek. W tej symbolice szabat to jest jedna wielka światłość. I teraz, co to jest ten szabat, żeby to dobrze zrozumieć? Pan Bóg ukończył niebo i ziemię, a gdy Bóg ukończył swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. My tu mamy po polsku napisane odpoczął dnia siódmego, ale po hebrajsku ten czasownik bardziej oznacza zaprzestał pracy, prawda? Zaprzestał i tak jakby dokończeniem tego dzieła stworzenia jest szabat, czyli odpoczynek. Że ten odpoczynek Boży wpisuje się w dzieło stworzenia, że Pan Bóg stwarza, czyli pracuje, ale po zakończeniu pracy odpoczywa po co? Żeby podziwiać dzieło stworzenia, żeby podziwiać swoje dzieła, tak jakby, prawda? Nie róbmy z Pana Boga egoistę, oczywiście czytamy to w odpowiednim kontekście, że Pan Bóg tak jakby daje nam wzór tego, do czego ma chociażby prowadzić praca. Praca ma nie być dla pracy, ale praca ma być dla czegoś. I koniecznie jest ten tak jakby siódmy dzień, żeby kontemplować Pana Boga i dziękować Mu za to, co uczyniliśmy, ale też podziwiać, kontemplować to stworzenie Boże, w którym my mamy udział. I Pan Bóg tak jakby pokazuje nam, odpoczął, zaprzestał pracy. I teraz idziemy do nauki rabinów, żeby ten szabat zrozumieć tak jakby w tym kontekście żydowskim, bo my nie przeżywamy szabatu, prawda? My świętujemy niedzielę, do tego dojdziemy za chwilę. Ale czym był dla Żydów szabat? Otóż pewne komentarze mówią w ten sposób, że człowiek zgrzeszył w tym samym dniu, w którym został stworzony. Że dla nas jest jakiś okres czasu, prawda? Ta Biblia pokazuje, że to prawda, gdzieś tam ten wąż i tak dalej, i tak dalej. Mówiliśmy sobie, że te dni to nie chodzi o 24 godziny, to chodzi o jakiś okres czasu. Czyli człowiek zgrzeszył w tym szóstym dniu i teraz co Pan Bóg mówi? Pan Bóg mówi, nie jedzcie, bo umrzecie. Czyli naturalną rzeczą powinno być to, że zgrzeszyłeś, zjadłeś owoc, a więc umierasz. I teraz w tradycji żydowskiej oto przed po grzechu, przed Panem Bogiem staje szabat jako personifikacja tego dnia i wstawia się za człowiekiem. I dlatego ten człowiek nie umiera. Dzięki temu, że szabat przychodzi, staje przed Panem Bogiem i mówi, słuchaj Panie Boże, ja się wstawiam za tym człowiekiem biednym. To jest oczywiście komentarz żydowski, ale to nam pokazuje to znaczenie szabatu dla Żydów. Kiedy zaczyna się szabat, a szabat zaczyna się w piątek wieczorem przed zachodem słońca i kończy się w sobotę chwilę po zachodzie słońca, to tak jakby wszyscy się pięknie ubierają na biało, kobiety, prawda, suknie i tak dalej, i tak dalej. Pod ścianą zachodnią świątyni, pod tak zwaną ścianą płaczu, rozbłyskają światła, jest szofar, to jest taki róg, prawda? Tam dmie się w ten róg, żeby pokazać, że już jest zachód słońca, że trzeba zaprzestać pracy. I wszyscy idą i się cieszą. I tak jakby ten szabat to jest oblubienica, kobieta, która przychodzi na spotkanie swojego oblubieńca Izraela. I w tym znaczeniu, widzimy, rozumiemy ten szabat, prawda? On się stawia za Panem Bogiem, bo to jest jego oblubienie, jest ten Izrael. I teraz ten dzień jest święty dla Żydów, zaraz zobaczymy dlaczego, patrząc na inne teksty Pisma Świętego, w tym znaczeniu takim oblubieńczym. I teraz, co więcej, Pan Bóg tak jakby odpoczął w tym dniu, żeby dać człowiekowi przykład, jak ma kontemplować swoją pracę, ale tak jak mówiłem na początku, ten dzień nie ma ani wieczoru, ani tak jakby nocy. To jest 36 godzin światłości, która zapowiada coś więcej. Która zapowiada, nie kończy się na tym. Pan Bóg zaprzestał swojej pracy, zaprzestał, a więc coś ma jeszcze do zrobienia. Ponieważ człowiek zgrzeszył, to ten szabat cotygodniowy, który jest dany Izraelitom, żeby świętowali, żeby sobie przypominali o tym pięknie stworzenia, które Pan Bóg dał człowiekowi, zapowiada jednocześnie szabat, który przyjdzie na końcu czasów. I zawsze ten szabat ma taką swoją kontynuację. Dlaczego? Dlatego w obrzędach szabatu w piątek wieczorem je się uroczystą kolację, zapala się świece szabatowe, później się do późna w nocy opowiada różne historie biblijne, a w sobotę wieczorem jest tak zwana uroczystość Habdala, oddzielenie, żeby oddzielić ten dzień święty od zwykłych dni i tak jakby wdycha się różne zioła, różne zapachy i wylewa troszkę wina, żeby pokazać, że szabat minął, ale to nie jest wypełnieniem szabatu. My czekamy na coś jeszcze, na coś więcej, prawda? Ja wiem, że to może na razie być niezrozumiałe, ale za chwilę zobaczymy, jak to się wypełnia. Zostawmy ten opis. Wiemy, że Pan Bóg odpoczął i później tak jakby ten odpoczynek Boży stał się źródłem tego, że człowiek świętował szabat. I o szabacie mamy w dwóch, mamy w przykazaniach Bożych, prawda? Mamy w ten sposób sformułowane. W Księdze Wyjścia jest napisane tak. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana Boga Twego. Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy, ani Ty, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka w Twoich bramach. W 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Widać, że tak jakby w przykazaniach mamy odniesienie do tego Bożego odpoczynku. To jest jedna rzecz. Ale mamy też jeszcze drugi opis Bożych przykazań i tak jakby tu już mamy zwrócone uwagę na coś innego. Bo z czasem Żydzi zaczęli łączyć szabat z wyzwoleniem z Egiptu. Komentarze mówią, że kiedy przeszli przez Morze Czerwone, to był właśnie dzień szabatu. I w Księdze Powtórzonego Prawa mamy napisane w ten sposób. Będziesz zważał na szabat, aby go uświęcić, jak ci nakazał Pan Bóg twój. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w 7 dniu jest szabat dla Pana. Tak samo pisze wszystko. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan Bóg twój ręką mocną i wyciągniętym ramieniem. Przeto ci nakazał Pan Bóg strzec dnia szabatu. Czyli widzimy, że w miarę tak jakby upływu czasu, to już nie tylko ten odpoczynek Boży jest źródłem różnych nakazów szabatowych, ale również upamiętnienie tego, że Pan Bóg dba o swój lud i go wyswobodził z niewoli egipskiej, że dał mu wolność. Czyli szabat zawiera w sobie tak jakby ten element z jednej strony kontemplacji, ale z drugiej strony wyswobodzenia, uwolnienia. I mówiliśmy sobie, że ten szabat cotygodniowy jest zapowiedzią tego szabatu eschatologicznego, kiedy człowiek zupełnie zostanie wyzwolony z grzechu i ten szabat eschatologiczny ma to właśnie wypełnić. Ma z jednej strony pokazać, że jest czas na Pana Boga i kontemplację stworzenia, ale z drugiej strony ma człowieka całkowicie, tak jak zapowiedział to szabat po wyzwoleniu z niewoli egipskiej, wyzwolić z niewoli. I ten szabat się rozwijał, prawda? Prorocy napominali, żebyście nie pracowali, tak dalej, tak dalej. Różne przykazania, mniej lub bardziej szczegółowe. Szczególnie gdzieś w drugim, pierwszym wieku, w czasach Chrystusa. Ten szabat po prostu czasami, no tak jakby forma nad treścią przeważa, bo prawda, no, to co widzimy później w Ewangelii, że Pan Jezus świadomie pewne rzeczy robi, żeby pokazać, że nie szabat jest dla człowieka, że nie człowiek dla szabatu, ale szabat dla człowieka, prawda? Tam już były takie szczegółowe, szczególnie w wydaniu faryzuszów, przepisy, że naprawdę paraliżowały właściwie życie. Taki przykład podam z czasów machabejskich, to jest drugi wiek przed Chrystusem, gdzie na przykład przychodził szabat, Syryjczycy napadali na Żydów, a oni po prostu ręce rozkładają, bo w szabat nie mogą nic zrobić i dali wymordować, prawda? Do takich paradoksów dochodziło, kiedy stawiano tak jakby na pierwszym miejscu prawo, a nie życie człowieka. I teraz już dochodzimy do Pana Jezusa. bo cały czas zmierzam ku tej niedzieli, tak, żeby to jakoś tak jakby zobaczyć, czym jest niedziela, musimy najpierw zobaczyć znaczenie szabatu. Kiedy Pan Bóg przychodzi do Nazaretu, święty Łukasz to opisuje, w 4 rozdziale, to w synagodze w Nazarecie czyta Izajasza i mówi: Duch Pański spoczywa nade mną, namaścił mnie i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski od Pana. I to jest program działalności Pana Jezusa. Wiemy, że jego koledzy, sąsiedzi z naprzeciwka i z boku go wyrzucili po tym, chcieli go jeszcze z góry zrzucić, ale się nie udało, dzięki Bogu. Jezus odszedł obok, ale to jest program jego działalności. Ogłasza to w szabat. W szabat, który upamiętnia wyzwolenie. I Jezus mówi, że oto On przyszedł, żeby zrealizować to proroctwo Izajasza, żeby wyzwolić. Oto jest teraz rok łaski. To jest rok łaski, rok jubileuszowy. Żydzi mieli 7 po 7, co 7 rok był rok szabatowy, a 7 razy 7 to był jubileusz, jubel po hebrajsku, co znaczy radość, zabawa. Wtedy tak jakby zwracano ziemię, wyzwalano niewolników, wszelkie wyzwolenie. I Jezus mówi, że oto On przyszedł dopełnić tego wyzwolenia eschatologicznego. I widzimy w Ewangelii Łukasza, już się skracając bardzo mocno, że tak jakby świadomie Jezus wyzwala człowieka w dzień szabatu. Bo chwilę później Jezus idzie do Kafarnaum, kiedy został odrzucony w Nazarecie, co tak na marginesie już nigdy do tego Nazaretu nie wróci. Łukasz o tym nie wspomina. Idzie do Kafarnaum i tam wyzwala człowieka przede wszystkim z niewoli złego ducha. W szabat w Kafarnaum, to jest 4 rozdział, 33 werset, on w synagodze wyzwala opętanego. Później uzdrawia teściową Szymona Piotra. Później uzdrawia kobietę, która była pochylona. Później uzdrawia człowieka z uschniętą ręką. I stopniowo tak jakby tłumaczy tą teologię szabatu, prawda? Bo oczywiście no, faryzeusze mówią, jak ty możesz to robić? Czemu w szabat? Masz inne dni. A Jezus mówi, że szabat jest pamiątką wyzwolenia, a więc ja przychodzę i w tym dniu wyzwalam człowieka z różnych jego, ze złego ducha przede wszystkim, prawda? Ale też i z innych chorób, z innych niemocy. I to tak w skrócie mówiąc, dochodzimy do tego, że tak jakby Jezus to świadomie pokazuje, demonstruje i tłumaczy faryzeuszom. Ale najważniejszy motyw jest tak jakby związany z szabatem, pokazujący nam istotę niedzieli, jest w opisie męki pańskiej. Bo zwróćcie uwagę, to też mam 23 rozdział Ewangelii świętego Łukasza, Jezus umiera na krzyżu i zostaje z tego krzyża zdjęty i pośpiesznie pochowany, bo rozjaśniał się szabat. Kiedy Pan Jezus umarł? Wielki Piątek, prawda? O 6 godzinie, tak jakby 6 godzinie został zawieszony na krzyżu, oczywiście 6 godzinie dnia. To sobie tłumaczyliśmy, że tak jakby dzień się liczy od wschodu słońca, czyli pewnie 6 to nasza 12, prawda? 3 godziny wisiał na krzyżu, czyli o 15 umiera, o 9 godzinie dnia umiera. Tak wtedy liczono czas. I teraz pospiesznie go zdjęto z krzyża i tylko go owinięto, bo normalnie to obrzędy pogrzebu by trwały, prawda? Namaszcza się i tak dalej, i tak dalej. I złożono go w grobie, bo rozświecał się szabat, a więc nie można było, bo nie można, takie było prawo. Kobiety poszły i zamierzały przyjść po szabacie. I teraz Jezus w szabat spoczywa w grobie. To jest nasza Wielka Sobota. Nam ta Wielka Sobota się rozmywa, prawda, bo te pokarmy, święcimy, coś tam. I czasami ludzie przychodzą do kościoła, nie zwracają uwagi, że jest monstrancja wystawiona w grobie, prawda, że Pan Jezus w tym momencie jest w grobie, że to jest najbardziej dramatyczny moment. Że apostołowie się rozeszli, nie wiedzą, co się dzieje, kobiety gdzieś tam. Wszyscy właściwie no, stracili grunt pod nogami. A co się dzieje w czasie pobytu Pana Jezusa w grobie? To jest szabat, czyli pamiątka wyzwolenia z niewoli egipskiej. Jezus zapowiada, że przychodzi wyzwalać człowieka z niewoli złego ducha. I co robi? To, co wyznajemy w wyznaniu grzechów, w wyznaniu wiary, prawda? Kiedy umarł, wstąpił do piekieł, 3 dnia zmartwychwstał. Wstąpił do piekieł, nie do piekła. Co Żydzi uważali, że się z człowiekiem dzieje? Że ten człowiek po śmierci jest do Szeolu, do Gehenny, prawda? Czyli te nasze piekła, nie piekło, tylko po prostu można powiedzieć taka poczekalnia. No, nie może pójść do nieba, bo niebo jest zamknięte na skutek grzechu pierworodnego, prawda? A więc idzie człowiek do tego Szeolu i tam czeka. I teraz Jezus w szabat, który jest pamiątką wyzwolenia, wstępuje do tych piekieł i wyzwala tych wszystkich sprawiedliwych, którzy tam byli, otwiera im drogę do nieba i do nieba wprowadza. Czyli de facto spełnia to, co jest najgłębszym sensem szabatu. Wyzwala z niewoli Szeolu, z niewoli śmierci, z niewoli grzechu. Wypełnia to, co zostało zapowiedziane w 15 wersecie 3 rozdziału, czyli że potomstwo niewiasty zmiażdży wężowi głowę. I teraz co się dzieje? Czytamy dalej opis Ewangelii Łukasza, w Mateuszu, w Marku jest tak samo, że pierwszego dnia po szabacie kobiety przyszły do grobu. O poranku, prawda? One musiały poczekać, aż ten szabat się skończy. I skoro tylko się skończył, biegną do tego grobu, prawda? Żeby przygotować, oddać ostatnią posługę Jezusowi. Przygotować Jego ciało do pochówku. I widzą, że ten grób jest pusty, prawda? I teraz my mówimy pierwszego dnia po szabacie, prawda? Nam to nic nie mówi. Ale tak jakby u Łukasza jest to napisane dzień pierwszy, kobiety przyszły w dzień pierwszy, ten dzień, który nie ma następstwa, nie ma drugiego, trzeciego dnia. To jest dzień jeden. I teraz tak jakby wróćmy do tej symboliki szabatu, że mówiłem, że ten dzień tak jakby szabatu, ten siódmy dzień jest niedokończony, nie ma tam tak jakby nocy, nie ma wieczoru, to on zapowiada ten eschatologiczny szabat i ten eschatologiczny szabat to jest właśnie ten ósmy dzień niebiańskiej radości. Że tu mamy siódmy dzień, odpoczywamy, ale ten siódmy dzień zapowiada to ostateczne wyzwolenie. I tym ostatecznym wyzwoleniem jest właśnie ten dzień pierwszy. Dzień jeden, dzień eschatologiczny. To nie chodzi o to, że to był, prawda, że to była niedziela. Chodzi o to, że to był dzień po szabacie. Dzień, który był przez ten szabat zapowiadany, bo oto wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa my weszliśmy w to eschatologiczne, czyli to końcowe, radosne wypełnienie tego, co szabat zapowiadał. I stąd, kiedy kobiety przyszły tam rano, zobaczyły, że Jezus zmartwychwstał, to tak jakby w tym momencie one stanęły. Później wiemy, że spotykały Jezusa, Jezus apostołów spotyka i poprzez swoje zmartwychwstanie Jezus otwiera bramy nieba. Nie tylko wprowadza tych z Szeolu, ale nam wszystkim otwiera przez swoją śmierć i zmartwychwstanie bramy nieba, czyli wypełnia to, co jest najgłębszym sensem szabatu. Rozumiemy to? I dlatego my nie czcimy szabatu, bo tak jakby ten zamysł i sens szabatu został przez Chrystusa wypełniony. Tak jak Chrystus mówi, prawda, że On nie przyszedł znieść prawa, ale je wypełnić. I Chrystus wypełnia to prawo starotestamentalne, prawda? Wypełnia je i daje nam nowe prawo. Nie znosi przykazań nie zabijaj, wprost przeciwnie, pogłębia je. Mówi, każdy, kto tam gniewa się na swojego brata, czyli nie tylko chodzi o czyn, ale chodzi chociażby o myśli, o serce, winien jest kary, prawda? Jezus to pogłębia i wypełnia pewne prawa, pewne znaczenie pewnych, można powiedzieć, instytucji Starego Testamentu i daje nam coś zupełnie nowego. Tą nowością jest życie dzieci Bożych, bo w Chrystusie mamy dostęp do Ojca i mamy dostęp do nieba. My też zmartwychwstaniemy, czego nie było przed przyjściem Chrystusa. I dlatego, kiedy tak jakby apostołowie, kiedy się rozwija Kościół, to mamy owszem, że Paweł idzie w szabat nauczać do synagogi, bo to był najprostszy sposób, żeby spotkać Żydów, prawda? Żeby ten dzień wykorzystać do nauczania, czy też inni apostołowie. Oni się dalej gromadzą, prawda? Ale tym dniem chrześcijańskim jest niedziela. Wtedy jest sprawowana uczta pańska. To też opisuje Ewangelia Łukasza, że w tym samym dniu mamy tych uczniów idących do Emaus. Jezus ich spotyka, prawda? Towarzyszy im i w Gospodzie w Emaus łamie chleb, sprawuje Eucharystię w niedzielę, prawda? I w Dziejach Apostolskich mamy o tym, że ci apostołowie, że gminy chrześcijańskie spotykały się w niedzielę na łamaniu chleba, czyli na pamiątce zmartwychwstania. To zmartwychwstanie było i jest czymś tak niesamowitym, że wypełnia sens szabatu i tym samym stwarza nowe stworzenie, które ma święto w niedzielę w pamiątkę zmartwychwstania. Tyle mniej więcej w takim ogromnym skrócie na temat szabatu i na temat zrozumienia naszej niedzieli. Ale jeszcze kończąc, chciałbym powiedzieć, że warto tak jakby naśladować pewne praktyki żydowskie z dnia dzisiejszego. Bo na przykład dzisiaj, jak się w szabat idzie po dzielnicy Żydów ortodoksyjnych, to dwupasmowe ulice, po których normalnie jeżdżą tysiące samochodów w ciągu dnia, są normalnie zamknięte, całe rodziny idą elegancko ubrane, z dziećmi małymi, prawda, tych dzieci jest tam cała garstka, prawda, idą, spacerują, rozmawiają. To jest rzeczywiście dzień Boga i człowieka. Oni się modlą w tym czasie, mają śpiewane psalmy, spotykają się na kolacji, później na posiłkach, rozmawiają ze sobą. I mówię to, warto to wziąć na przykład, bo my zatraciliśmy taki sens niedzieli, prawda? My owszem, no, na mszę pójdziemy, ale później ta niedziela często gdzieś tam traci ten swój świąteczny charakter. A warto to wziąć tak jakby pod uwagę i naśladować, bo rzeczywiście wtedy my świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa, cieszymy się i w ten sposób tak jakby świętując napełniamy się tą radością i przez kolejne dni tygodnia potrafimy się nią dzielić i ta radość nas tak jakby popycha dalej, żeby swoje obowiązki, swoje powołanie właściwie spełniać. I dlatego w chrześcijańskich kalendarzach my liczymy tydzień od czego? Od niedzieli. Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, prawda? Dlatego pierwszym dniem tygodnia pracy jest poniedziałek, ale my tak jakby liczymy od niedzieli, bo to jest pierwszy, sobota jest siódmym dniem tygodnia. Amen. Proszę? Dzisiaj to już się tak zrobiło, prawda, że dzisiaj, zwróć uwagę, nie życzy się dobrej świętej niedzieli, tylko życzy się fajnego weekendu, prawda? Także tracimy sens tego i warto tutaj od Żydów się tego uczyć, bo naprawdę to jest niesamowite, że człowiek wędruje po prostu sobie ulicą i z drugiej strony, jak chce samochodem wyjechać, to może kamieniem dostać, także tego to nie. Tam różne, ale taki, naprawdę, to jest dla nich ogromne święto. Nie? Czy są jakieś pytania co do tego? No, fizycznie przestają być, prawda? Bo to też chodzi o współżycie seksualne, prawda? Także współżycie, które umożliwia przekazywanie życia między innymi. I teraz, jeżeli jedna ze stron umiera, to tutaj tak jakby powędrujmy do świętego Pawła i do listu do Koryntian. On mówi, że tak jakby co my przyrzekamy, znaczy my, no wy, w czasie ślubu, w czasie sakramentu. I że się nie opuszczę aż do śmierci, tak? W momencie śmierci, tak jakby, owszem, spotkamy się w niebie, i tu mamy wczorajszą Ewangelię, prawda? Słucham? Tak, wczoraj, bo mówi, no to jak to teraz? Mam drugą żonę, prawda? Bo pierwsza umarła i co? W niebie to będę miał dwie, nie? To myśli moje nie są myślami waszymi, a słowa moje słowami waszymi, prawda? W niebie po prostu to będzie. Ta miłość, która trwa wiecznie, będzie trwała. Tam już nie będziemy umierali, nie będziemy się żenić, za mąż wychodzić. Po prostu w Chrystusie będziemy wszyscy tak jakby no, tą miłość odczuwać i nie będzie z tym problem. Pan Bóg sobie z tym potrafił poradzić, nie? Ale w tym kontekście, no jeżeli ktoś umiera, no to tak, to rzeczywiście, nie?
A ja mam jeszcze pytanie odnośnie szabatu, bo kiedyś słyszałem taką rozmowę, że o, chrześcijanie to w ogóle w tych pierwszych wiekach to i tak czcili szabat, a dopiero później na cześć Boga Słońca, to wtedy przyjęto niedzielę. Chociaż w Piśmie Świętym jest napisane, że spotkali się pierwszego dnia na modlitwach. I to rzeczywiście tak było, że przez te pierwsze wieki cały czas oni się spotykali na modlitwach pierwszego dnia i nie był już szabat tak czczony.
Proszę zwrócić uwagę na to, skąd się wzięli pierwsi chrześcijanie. To byli Żydzi, prawda? Wszyscy apostołowie, wszyscy w Jerozolimie, którzy przybyli, których tam, to byli Żydzi. A więc to nie było tak, że tak, bo my dzisiaj mamy obraz, to długi temat, bo to można by opowiadać o pierwszym wieku, prawda? Jak to się rozeszły te drogi, bo ci Żydzi dzisiejsi, to nie są Żydzi Starego Testamentu, bo w 70 roku przybyli Rzymianie, Tytus zburzył świątynię, wygnał Żydów z Jerozolimy. Nie mieli świątyni, tak jakby powtórzyła się sytuacja z niewoli babilońskiej. I teraz Ben Zakkaj, taki jeden z rabinów, który przeżył, z faryzeuszy, który przeżył to zniszczenie Jerozolimy, Johanan Ben Zakkaj, on tak jakby zgromadził Żydów w Jawne, to jest niedaleko Morza Śródziemnego, na takim, no nie wiem, spotkaniu, w cudzysłowie umówmy się, że to spotkanie i co robimy dalej, prawda? Co robimy dalej? Jak tu mamy żyć? Jak przekazywać naszą wiarę? Tu Rzymianie, tu nie ma świątyni. I oni tak jakby przyjęli tą interpretację faryzejską i wrócili się ku swoim księgom, prawda? I bardzo szczegółowym przestrzeganiem przepisów, nakazów i zakazów, czego nie było aż w takiej formie w judaizmie, tym z czasów, znaczy w tym judaizmie biblijnym. Prawda? My nie wiemy do końca, jak on wyglądał, bo świątynia została zniszczona. Nie wiemy, jak te wszystkie obrzędy wyglądały. Także można powiedzieć, że tak jakby ci Żydzi, którzy są dzisiaj, oni są następcami tych, którzy właśnie tak jakby zebrali się po zburzeniu świątyni i przejęli ten judaizm faryzejski, taki bardzo szczegółowy, prawda? Pejsy, wszystkie takie po prostu to co dzisiaj widzimy. Nie? I to jest tak jakby ta jedna odnoga. I też trzeba powiedzieć, że dużo takich rzeczy było związanych z chrześcijaństwem, które już się wtedy dosyć mocno rozwinęło. To był 90 rok. Te chrześcijaństwo już jest obecne, przez Żydów uważane za sektę i też dużo takich tak jakby przepisów było w odniesieniu do chrześcijaństwa, tak jakby antychrześcijańskich, nie do końca, ale między innymi jedna z modlitw w czasie 18 błogosławieństw była modlitwą, żeby nie być chrześcijaninem i tak dalej, prawda? Także tak jakby tu mamy tą jedną gałąź. Z drugiej strony mamy chrześcijan, którzy wtedy po prześladowaniu, które rozpoczęły się w Jerozolimie za Heroda Agrypę, też się zdecydowanie tak jakby od Żydów odcięli, prawda? Bo zobaczyli, że Żydzi zaczęli ich traktować jako sektę niechcianą, którą trzeba tępić i niszczyć. Ale pierwotnie przecież to byli Żydzi, także oni nie uważali, że teraz Jezus przyszedł, to my musimy zmienić wszystko, tylko oni uznawali Jezusa, za co też my uznajemy, za tego, który jest Mesjaszem, który przychodzi, wypełnił proroctwa i tak jakby przynosi nowe życie. Ale to nie znaczy, że teraz mamy z wszystkiego rezygnować. I widzimy to w Dziejach Apostolskich, że Piotr i Jan idą do świątyni, prawda, żeby się modlić. Nauczają się, tam uzdrawiają chociażby chromego, prawda? Później przybywają do synagogi. Dla nich to nie jest tak, że Pan Jezus zmartwychwstał, wstąpił do nieba i teraz koniec, kończą ze swoim życiem, gdzieś tam idą na ubocze i tam żyją po chrześcijańsku, tak jak my dzisiaj. Nie. Oni żyją normalnie, naturalnie, prawda? Także podejrzewam, że było tak, że w szabat się modlili, ale takim centralnym punktem było to łamanie chleba w niedzielę. I teraz przez pierwsze 3 wieki, aż do 313 roku, do edyktu mediolańskiego, wydanego przez cesarza Konstantyna, tak jakby to chrześcijaństwo musiało się ukrywać, mniej lub bardziej, bo były prześladowania. Nie przez cały czas, prawda? Ale co kilka lat, kilkadziesiąt lat przychodziły ogromne fale prześladowań. I dopiero wtedy, kiedy tak jakby cesarstwo stało się religią urzędową, możliwą do wyznawania, a później urzędową w miarę upływu lat, to tak jakby zaczęto pewne rzeczy wprowadzać. Nie? I rzeczywiście formalnie jako taki niedziela jest od czasów Konstantyna, prawda? Jako dzień wolny, jako dzień świąteczny. Co nie znaczy, że wcześniej chrześcijanie spotykali się w niedzielę, wprost przeciwnie, spotykali się, ta niedziela była dniem poświęconym na zmartwychwstanie. To zmartwychwstanie podkreślano i wtedy sprawowano Eucharystię. Nie? Ale formalnie, tak jakby mamy na przykład ze świętem Bożego Narodzenia, że my nie wiemy dokładnie, w którym dniu się Pan Jezus urodził, prawda? Tak jakby Chrystus, który jest słońcem, jest tą światłością nadchodzącą, ja jestem światłem świata, prawda? Jest tym słońcem, które przychodzi i w tej równonocy, prawda, równy dzień z nocą, on przełamuje to. Tak jakby taka jest symbolika tych dni 25 grudnia. I też chrześcijaństwo wchodzi w świat pogański i tak jakby asymiluje pewne zwyczaje pogańskie, jak chociażby kadzidło, prawda? My nadajemy kadzidłu inny sens, nimi używamy kadzidła, którego używali też poganie, prawda? Nie ma problemu z tym, bo Chrystus wszystko tak jakby odnowił i oświęcił. I tak samo jest z pewnymi świętami. W tym czasie w świecie pogańskim było obchodzone święto Sol Invictus, czyli niezwyciężonego słońca. I tak jakby w ten dzień, tak jakby żeby przełamać to, z jednej strony pokazując symbolikę Chrystusa, który się rodzi, przynosi światło światu, ale też tak jakby zniszczyć tą pogańską pamięć, w tym dniu świętujemy Boże Narodzenie, prawda? Także taki proces się dokonywał od czasów Konstantyna, kiedy ci chrześcijanie mogli wyjść i rzeczywiście oficjalnie żyć swoimi świętami, swoim rytmem i swoimi zwyczajami.